Siostry i bracia, otwórzmy listę apostoła Pawła do Efezjan z 5 rozdziału i od 17 wersetu czytam Boże Słowo. Mam nadzieję, że wy również będziecie śledzić ten tekst. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Od razu zapewniam was, siostry i bracia, że nie zapomniałem, iż dzisiaj nie ma nabożeństwa ślubnego. Ten tekst nie jest skierowany dziś do pary młodej. Gdyby młodzi ludzie mogli wybierać tekst na swoje zaślubiny, gdyby mogli zaproponować kaznodziei, który ma im usłużyć, to zapewniam was, że większość par nie wybrałaby tego tekstu, a zwłaszcza tego wersetu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim. Gdy ten zwrot pojawia się w ślubowaniu, natychmiast panny młode pytają, a dlaczego ja tylko? A mąż nie? Ale w ślubowaniu pojawia się też inny zwrot. Pojawia się ślubowanie na dobre i na złe. I ten fragment ze ślubowania chcę uczynić tytułem dzisiejszego kazania. Na dobre i na złe. Bo tym tytułem i tym rozważaniem dzisiejszym chcę kontynuować rozmyślanie na temat chrześcijan podobnych do bananów. Mamy świadomość, że w każdej społeczności pojawiają się jakieś nieporozumienia, różnice zdań, kontrowersyjne zachowania. Łagodnie mówiąc, można powiedzieć, różnorodne napięcia. Nasuwa się jednak pewien wniosek, który sformułował kiedyś jeden z dyrektorów szpitala. Ja to zmieniłem na sytuację Kościoła. To byłby wspaniały zbór, gdyby nie ludzie. Myślicie, że tak jest? Ten tekst, który przeczytałem, może spolaryzować zbór, rozpalić do czerwoności dyskusję na temat uległości. Co za szowinista apostoł Paweł. Przecież to męski szowinista. Jak śmie poniżać tak kobiety? Problem w tym, że nie powiedział tego apostoł Paweł. Powiedział to Bóg, inspirując apostoła Pawła do napisania tego tekstu. On napisał do mieszkańców Efezu. Taki tekst, kochani, może doprowadzić do rewolty w zborze. Jak można być uległym i zależnym jeden od drugiego? Bardzo często małżeństwo jest areną konfliktu. Ludzie sądzą, czy pary sądzą, że musi być w takim związku dominacja i kontrola. Mają być zwycięzcy i pokonani. Jeśli jesteśmy w małżeństwie, to wiemy, jak ważną rzeczą, jak ważnym elementem jest zgoda. Problem w tym, że Bóg nas stworzył trochę chyba zapominając, że każdy z nas jest unikalnym egzemplarzem. My nie jesteśmy jak ludzie spod sztancy. Na taśmie taki sam egzemplarz, każdy jednakowy. Ale Pan Bóg zapomniał i każdego innego uczynił. Każdy jest inny. Każdy się inaczej zachowuje, każdy inaczej reaguje. Jest takie powiedzenie. Jeśli dwaj we wszystkim są zgodni, to jedno jest niepotrzebne. I niektórzy stwierdzają, skoro jesteśmy zgodni, to się rozstańmy. Po co dwoje ma być zgodnych? Ale gdy patrzymy na rzeczywisty zbór, to jak to jest naprawdę? Oto ludzie tworzący społeczność. I na razie umówmy się, że tworzymy przypadkową zbieraninę. Jedni z drugimi mogą rywalizować. Kolejni mają takie poglądy, że pastor mógłby się ewakuować od razu ze zboru. Trudno się z nimi zgodzić. Jeszcze inni wiedzą lepiej niż wszyscy. Nie mówiąc już o młodych, na polu, którym trwa walka. Kto kogo przechytrzy? Młodzi pastora czy pastor młodych? Ale bądźcie spokojni, bo to wcale nie jest wasza przypadłość. Dorośli są lepsi w tym. Kto kogo z kim przeciw? To jest nasza zaleta. A więc jak w takiej szanownej zbieraninie osiągnąć sukces? Jak to pozbierać? Jak osiągnąć wzniosłe duchowe cele? Mamy do czynienia z taką mieszanką. Po ludzku, jeśli patrzymy na to, to może to nas doprowadzić do czarnej rozpaczy. Do zwątpienia. I tu się nasuwa porównanie. Same banany. Powykrzywiani każdy w inną stronę. Jak z tego dopasować w murze, w tej budowli duchowej? Jak z tych elementów stworzyć coś, co nazywamy i co nazywa Bóg Kościołem? Jednak ta zbiorowość, chcę was zapewnić, nie jest przypadkową. To nie jest szanowna zbieranina. To tylko na początek takie założenie zrobiłem. Naprawdę jesteśmy i jesteście, ja razem z wami, ludźmi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa, nawrócili się, Pan Bóg zmienił ich sposób życia, myślenia, postępowania, zachowywania się. To myśmy przyprowadzili nasze rodziny, znajomych, przyjaciół, nasze dzieci. W tej zbiorowości chcemy mówić o tym, co Bóg zmienił w naszym życiu. Dlaczego tu jesteśmy? Bo to nie tylko jest spotkanie ludzi o przeróżnych poglądach, ale spotkanie ludzi, którzy umiłowali Jezusa Chrystusa. Jesteśmy rozpoznawalni. Ciągle jesteś X, Y, Z. Nawróciłeś się, ale przecież nie zmieniła się twoja fizjonomia. A bardzo często mamy wiele cech, a może większość takich samych cech charakteru jak przed nawróceniem. Może tylko umiemy bardziej nad tym panować. Kiedyś moja sąsiadka powiedziała, ty to chyba nie masz nerwów. Ty nawet nie proś Boga, żebyś zobaczyła moje nerwy. Ja tylko wiem, jak nad nimi panować. Kiedyś nie wiedziałem. A niektórzy powiedzą, nie, on i tak nie panuje. Pewno jak się zderzysz ze ścianą, to potem problem. Chcę wam powiedzieć, że tekst, który przeczytałem, nie jest tekstem o małżeństwie. Naprawdę, to nie jest tekst o małżeństwie. Wykorzystujemy jako kaznodzieje ten tekst, by usłużyć parom młodym. To nie jest tekst o małżeństwie. Ten tekst jest o Kościele. O wielkiej tajemnicy. Tajemnica to wielka. A ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, apostoł Paweł powiada. Nie mówimy w tym miejscu o małżeństwie, ale mówimy o Kościele. O uległości jedni drugim w Kościele. A Uległość? Ja do niego? No.
Uległość może być niezgodą lub nieporozumieniem. Ale greckie słowo zastosowane tu w tym miejscu oznacza mniej więcej to. Bądź uległy jeden drugiemu z szacunku dla Boga. Biblia nie uczy jednostronnej uległości, tylko żony. Biblia uczy ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Kiedy mówimy o uległości, to mówimy nie o relacji mężczyzna-kobieta, przynajmniej w tym tekście. Mówimy o relacji chrześcijanin a Chrystus. Jak może zbór, Kościół buntować się przeciw uległości Chrystusowi? Jeśli tak, to znaczy, że taki zbór jest niebiblijny, odstępczy, zbuntowany, bo nie chce się poddać Chrystusowi. To nie ma związku z żoną. Ten tekst ma związek z moją relacją do Chrystusa, moim stosunkiem do Chrystusa, moim zachowaniem do Chrystusa, moją uległością do Chrystusa. I jeśli przeciwstawiam się tej uległości, to jestem buntownikiem. Relacja w małżeństwie to jest dalsza konsekwencja tej uległości, ale to nie jest numer jeden. Numerem jeden tej uległości jest moja uległość do Jezusa Chrystusa. Jestem więc człowiekiem wierzącym, który akceptuje tę zależność, a jeśli nie, to nie akceptuję też Chrystusa. A nie akceptując Chrystusa, nie akceptuję też współmałżonka. Jak potrafię się przeciwstawić Chrystusowi, to człowiekowi tym bardziej. A co mi tam? Nie będzie mi tu rządziła, nie? My mężczyźni tak umiemy powiedzieć. Niektórym jest łatwiej wziąć duchowy rozwód z Chrystusem, niż jemu się poddać. Tak jak w życiu. Dzisiaj jest łatwiej o rozwód niż o walkę o małżeństwo. Wybiera się drogę na skróty. Ale kiedy świat patrzy na nasze małżeństwa, powinien wiedzieć, jak Chrystus kocha Kościół. Na dobre i na złe. Nie tylko jak mi się będzie podobać. Konsekwencją kładzenia akcentu na uległość żon jest nauczanie czegoś, czego nie ma w Biblii. Bo Biblia nie zatrzymuje się na mężu i żonie. Biblia powiada, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ciągle o Kościele mówimy, nie o małżeństwie. Jezus jest głową Kościoła. I to jest kluczowe pytanie. Jak On jest głową Kościoła? W Biblii nie ma żadnej wzmianki, że Chrystus jest szefem, dyktatorem, patriarchą Kościoła. Chrystus służy Kościołowi. On umiera za ten Kościół. I to znaczy bycie głową Kościoła. Myślę, że każda kobieta chce takiej głowy. Kto nie chciałby takiej głowy? To głowa źle zachowuje się, że kobiety takiej głowy nie chcą. Ale to już jest dalsza konsekwencja tego, że nie chcemy czasami w swoim życiu, aby głową naszego życia był Jezus Chrystus. Ta wiadomość jest rewolucyjna. Ona przekształca. Ona jest rewolucyjna i przekształcająca dla obydwu stron. To nie jest dla jednej. To nie jest wymóg dla jednej ze stron. Mężowie mają reprezentować Chrystusa. Zauważmy, że tekst nie mówi, że mąż ma kochać żonę, jak będzie mu uległa. Mąż ma kochać żonę nawet wtedy, gdy ona powie, nie pójdę z tobą do kościoła, nie chcę być wierzącą. Mają też kochać. W Biblii nie jest powiedziane, że ma kochać na warunkach. Jak jesteś w związku, to nie mówi, zostaw ją, bo ona jest niewierząca. Kochać masz. Masz być jej głową. Tak czyni Chrystus. Czy Chrystus nas wygania, te banany powykrzewiane? Robi wszystko, by nas dopasować w tej budowli. Te banany obłożył swoją zaprawą. Tak, abyśmy w tej budowli pasowali do siebie wzajemnie. Wiecie, jak się to dzieje? Odpowiedzialność męża jest, aby kochać. I vice versa. To nie jest w jedną stronę. To ma działać w obydwie strony. Ale to głową jest Chrystus. I On pokazał nam, jak kochać. A potem w konsekwencji my to przekładamy na nasze codzienne życie. Niezgoda zaczyna się takimi, tutaj się w polonistę zabawię, pojedynczymi zaimkami i czasownikami czasu przeszłego. On powiedział. On poszedł. Ona zrobiła. I tak dalej, i tak dalej. I tu się zaczyna problem. Ale Bóg powiada, że to nie jest miejsce naszego postoju. Tam się nie mamy zatrzymywać. Natomiast zgoda przychodzi w zaimkach liczby mnogiej i czasownikach czasu przyszłego. Wtedy mówimy tak, gdy mówimy o zgodzie. Kiedy to się powtórzy, będziemy. Albo uzgodnimy. W tym razem będziemy. Następnym razem musimy. Moglibyśmy spróbować. Możemy zrobić to w ten sposób. To nie jest walenie pięścią w stój, będzie na moim. I możemy tak przytaczać wiele takich przykładów. Ten bardziej wygięty banan jest też częścią ciała Chrystusa. Może mi się nie podobać jego kształt. Mogę być niezadowolony, że tak się wygiął, że mnie tam wypycha z mojego szanownego miejsca. Ale Chrystus nas kocha nie ze względu na nasz wygląd. Czy mnie się to podoba, czy nie, że ten drugi jest w kościele. Jest cegłą, która leży obok mnie i stanowi część świętego przybytku Boga. Czy mogę odmówić prawa obecności temu dziwnemu dla mnie bananowi? Czy na pewno znam wszystkie powody, dla których ten banan jest w tej społeczności? A może jest dlatego, żeby mnie czegoś nauczyć? Czy znam na pewno wszystkie plany Boga? Dlaczego tutaj jesteście? Dlaczego jesteś tutaj? Nie znam wszystkich planów, ale i wy chyba ich nie znacie. Ale to nie jest handel wymienny. Jak zrobisz to, to będę cię kochał. Jak będziesz myślał tak dokładnie jak ja, no to możesz tu być w tym zborze. A jak nie, to szukaj drugiego. To nie na tym polega. Czy kochasz Jezusa Chrystusa? Czy On jest twoim Panem? Rodzice, którzy mają na przykład dwójkę lub trójkę dzieci, mogą najszybciej zaobserwować, jak to jest. To samo wychowanie, a każde z dzieci może być inne. W charakterze, w postępowaniu. Jeden aniołek, drugiego przywiąż do kaloryfera i tak cię wyrwie. To samo wychowanie, ci sami rodzice. Wydaje się, że to samo żeśmy zrobili. Decydujesz się, by je wychowywać. Na dobre i na złe. Jak w małżeństwie. Ale coś wam powiem. Jeśli uczysz swoje dzieci, że pozostanie w domu, no dobrze, zostań, ja pójdę do zboru, że to jest ważniejsze niż Kościół. Jeśli sądzisz, że zajęcia pozaszkolne, angielski, francuski, sport, jeszcze tam jakieś zajęcia są ważniejsze niż Kościół, że dajesz im możliwość zagospodarowania całego czasu, a Kościół to margines, to was zapewniam, że pokażą wam w przyszłości, jak dobrze się nauczyły tej lekcji, której ich uczycie. Gwarantuję wam. Pokażą, jak się dokładnie nauczyły tej lekcji. Wychowuj chłopca odpowiednio, pisze w przypowieściach Salomon. Odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Daj dzieciom duchowe dziedzictwo. Naucz ich rzeczy, które są ważniejsze. Powiedz im, że Bóg jest ważny. To, czy będzie znał 3 czy 4 języki, w Królestwie Bożym w przyszłości i tak mu nie będzie potrzebne. Ja wiem, że dziś to jest tu na ziemi potrzebne, ale tam i tak będziemy posługiwali się językiem, którego się tu nie uczyliśmy. Gwarantuję wam. I nie będzie to Polski, bądźcie pewni. Jeśli twoja wiara nie pracuje w domu, to zapewniam was, że nie pracuje nigdzie. Jeśli twoja wiara nie pracuje w domu, nie pracuje poza domem. Wiatr jutra zmieni kształt wydmy, ale rzeźba zachowa swój kształt zawsze. Dbaj, byś kształtował rzeźbę, a nie wychowywał wydmę. Nie zawsze dobrze pasujemy do cegły obok nas, ale Bóg nie odrzuca ani tamtej cegły, ani mnie. Buduje nas w dom duchowy, używa miłości, dopasowuje te powykrzywiane, nierozsądne czasami banany. Przyłączenie się do zboru przypomina czasami miłość i małżeństwo. Na początku jest wspaniale, ale miesiąc miodowy mija, a potem się zaczyna realne życie. Trzeba postawić czoło codziennym sprawom. Poślubiliśmy osobę, która ma też swoje przypadłości. Nie jest taka sama jak my. Zbór, w którym jesteśmy, jakikolwiek by to nie był, ale najlepiej to o własnym mówić, prawda? Po co o cudzych? Myślimy sobie, wspaniale będzie wielbić Boga w takim zborze ze 100, 200 osobami, które też wyznają Jezusa Chrystusa. Nowonarodzeni chrześcijanie chwalą Boga, wielbią Go, śpiewają, modlą się. No cudownie. A po jakimś czasie wszystko wydaje się, jakby wyglądało inaczej. Wydaje nam się, że atmosfera nie taka, że jakoś się ludzie mało modlą. Kiedy wstępowaliśmy do zboru, to on był jakiś żywszy, że chyba podupadł duchowo. I wtedy zaczynamy myśleć, a ten inny zbór to jest bardziej duchowy, żywszy, wspaniały, radośniejszy. Na początku tak się może wydawać. Gdybyśmy wstąpili do tego drugiego zboru, sytuacja się powtórzy. Dokładnie tak będzie. Wspaniale, aż zaczną nam się otwierać oczy. Niektórzy złośliwie mówią, że miłość jest ślepa, ale małżeństwo jest najlepszym okulistą. Na dobre i na złe decydujemy się być razem albo nie. Mamy do wyboru, możemy szukać doskonałego zboru. Możemy znaleźć doskonały zbór. To tak jak dwóch mężczyzn spotyka się i powiada, wiesz co, twoja żona mi się bardzo podoba. Jakby była twoja, też by mi się podobała. I potem tak szukamy rozwiązań. No w innym zborze, w innym miejscu. Łatwiejsze rozwiązania. A nie lepiej powalczyć? Czytałem kilka wspaniałych świadectw. Niewiast mężczyzn mniej, chyba tylko było jednego czy dwóch świadectwo. Kiedy w małżeństwie było źle, kiedy naprawdę było tragicznie, te niewiasty walczyły, ci mężczyźni walczyli, aż małżeństwo się naprawiło. Oczywiście nie samo, walczyli w modlitwie, walczyli przed Bogiem. Można wybrać tę trudniejszą ścieżkę. Będę w tej społeczności z tymi bananami, które mi uwierają. I będziemy modlić się, aby się zbór rozwijał, abyśmy wzrastali, abyśmy szli do przodu, aby to życie się toczyło lepiej. Będę tutaj walczył do końca. Wiecie, ile razy była taka pokusa nałożyć czapkę i sobie pójść? A dlaczego mam walczyć? Ale ślubowałem Bogu na dobre i złe z tym zborem. Możecie nie wierzyć, że to tak mówię, żeby ładnie zabrzmiało. Ślubowałem Bogu z tym zborem na dobre i na złe będę. To trudniejsza droga. Są łatwiejsze, o wiele łatwiejsze. To, że powiem sobie, że Bóg tu umieścił takich ludzi i oni są tacy, a nie inni, to jeszcze nie zmieni zboru. A może oni są tu celowo? A może wy jesteście tu wszyscy celowo, by mnie kształtować, by mnie zmieniać? A może byłoby lepiej, gdyby... Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście to, zrozumcie dobrze, to nie jest jakaś zachęta. A może to byłby lepszy zbór, gdyby mnie tu nie było? Pracujesz nad tym, żeby był lepszy? Czy tak łatwo jest powiedzieć, a nie ten, to drugi, co tam? Do wyboru jest przecież taka ilość możliwości. Kiedy Paweł porównuje zbór do ciała, to powiada, że nie wszyscy to samo robią. To ciało to nie są same ręce, same nogi. To ciało składa się z różnych ze sobą połączonych, harmonijnie współpracujących elementów. Ręka, noga, ucho, głowa, mózg, wątroba, nerki, to wszystko pracuje. Jedne widać, innych nie. Moje ręce widać, ale moich nerek nie widzicie. Nie wiecie, jak one pracują. Ale razem stoi przed wami jakieś harmonijnie funkcjonujące ciało pastora, no, lubianego lub nie, to już oddzielny temat. Ale banan tu się trzyma. To prawda, że wierzący są dalecy od doskonałości. Często postępują dziecinnie. Trudno czasem uwierzyć, że to chrześcijanie. Ale nie wierzę, że chrześcijaństwo uczyniło z ludzi wierzących gorszych, niż byli przed nawróceniem. Sam się dałem czasami wpuścić w takie myślenie. Niektórzy wierzący powiadają, ja wolę ze świeckimi pracować niż z wierzącymi. Bzdura. Ci wierzący, nawet jak ci się nie podobają, nie wierzą, że są gorsi od tych niewierzących. Pomyśl o tym, że to ty jesteś takim bananem, z którym może ktoś nie chce pracować. I popracuj nad tym. Udaj się do dojrzewalni. Gdzie ona jest? Tu. Będę bardzo zaborczy. Tu. Tu jest dojrzewalnia naszego duchowego życia. Na dobre i na złe. Uczniowie też nie byli idealni. Jezus musiał ich czasami napomnieć. Musiał im powiedzieć, nie postępujecie dobrze. Ale wiecie, co to sprawiło? Że oni byli z sobą na dobre i na złe, na śmierć. Tak się zmienili. Tak im zależało na tym, by być z sobą razem. Zbór jest miejscem, w którym są ludzie połączeni wspólnym celem. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Tak jak Adam potrzebował Ewy, mimo że miał wspaniałą społeczność z Bogiem. Wyobrażacie sobie, co to była za wspaniała społeczność? Adam i Bóg. I co Pan Bóg stwierdził? Chodzi, jakiś smutny ten facet. Czegoś mu brakuje. Sprawimy, że będzie radośniejszy. Dostanie Ewę. Jeden facet, który nie miał wyboru i nie miał teściowej. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Potrzebował drugiej osoby. Adam i Ewa mieli głębokie przeświadczenie przynależności do siebie. Bardzo siebie potrzebowali. Wiedzieli, że siebie potrzebują i Boga. Tak jest w Kościele. Należę do Kościoła, należę do zboru, bo potrzebuję was i potrzebuję Chrystusa. Bez was nie ma Kościoła. To jest tylko wtedy towarzystwo wzajemnej adoracji, które spotka się na kolacji jakiejś. Ale nie w zborze. Zbór to jest miejsce ścierania się, czasami z zmiany poglądów. Ale po trzecie, Adam z Ewą mieli cel. Bóg powierzył im zadanie, co mieli robić. Powiedział im, zwierzęta ponazywacie. O, jak to pięknie. I nazwali małpę małpą. Bóg daje każdemu z nas cel. W każdym zborze istnieją ludzie aktywni i pasywni, statyczni i aktywiści, ale razem tworzymy ciało Jezusa Chrystusa. Służymy wzajemnie, odpowiednio do naszego powołania. A zatem pozwólcie, że przeczytam ten tekst jeszcze raz, ale bez wspominania żon. I posłuchajcie, jak ten tekst brzmi. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, oblubienico, bądźcie ulegli jak Panu, bo Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. A jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i wy, Kościele, we wszystkim. Miłujcie, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też powinniście miłować, jak własne ciała. Kto miłuje oblubienicę swoją, Kościół, sam siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Tajemnica to wielka, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Na dobre i na złe jesteśmy z sobą w małżeństwie, ale jesteśmy z sobą tu, w tym miejscu, w tym zborze, w tej społeczności, na dobre i na złe. Bo Bóg nas powołał i zmienia nas i buduje w dom duchowy. Niech to słowo pomoże nam rozumieć Boże Słowo i uległość nie jako poddaństwo despocie, ale jako temu, który pokochał nas nad swoje życie. Oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Na dobre i na złe jesteśmy tu razem, jak małżonkowie z sobą razem. Amen.